To jest program Szlachetne Zdrowie. Wojciech Brakowiecki, dobry wieczór. Witam w studiu mojego gościa, profesor Tomasz Tomaszewski, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panu.
Panie profesorze, chirurgia szczękowo-twarzowa. Dzisiaj pewnie wielu z nas kojarzy się z wadami zgryzu. I w jakimś sensie jest to uzasadniona teza.
Na pewno tak. I jest to na pewno dział chirurgii szczękowo-twarzowej, który w diagnostyce i leczeniu wymaga ścisłej współpracy w sumie wielu dyscyplin, bo na pierwszym miejscu należałoby wymienić ortopedię szczękową, czyli ortognatykę, która diagnozuje i przygotowuje pacjentów wymagających leczenia chirurgicznego do zabiegów operacyjnych, jak również kontynuujących leczenie po wykonanym zabiegu, ale to jest również w leczeniu tego typu nieprawidłowości. Konieczna jest współpraca i z logopedą, i z psychologiem, i z wieloma innymi dyscyplinami.
A dlaczego tak jest, to mam nadzieję zaraz sobie to wyjaśnimy. Panie profesorze, zgryzy przewieszony, stłoczenia, szparowatość, zgryzy krzyżowy, tyłozgryz, przodozgryz. Nie ma osób bez wady zgryzu?
Myślę, że są osoby, natomiast w różnym stopniu te nieprawidłowości wady zgryzu przekładają się na życie codzienne. Jedni akceptują te swoje nieprawidłowości, wady i żyją z tym przez wiele, wiele lat i w naszym społeczeństwie takie osoby można spotkać. Dla niektórych jest to istotny problem i wręcz powodujący, że oni się wycofują z życia społecznego, unikają tego życia i wtedy no w sumie jedynym rozwiązaniem jest przy dobrej współpracy ortodontów i chirurgów zaopatrzenie takich wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych, wad gnatycznych.
I to jest niezwykle istotne, o czym pan profesor wspomniał, bo te wady to nie tylko dzieci, z którymi często rodzice, w cudzysłowie oczywiście, biegają do specjalisty, do ortodonty, żeby te wady wyeliminować. Dzisiaj trochę śmiechem, żartem powiem to, że wiele osób dorosłych chce poprawiać sobie urodę, bo to nie tylko poprawienie urody, to daleko idący problem.
Tak, na pewno nie są to tylko i wyłącznie względy estetyczne, ale również nieprawidłowości funkcjonalne wynikające z tych wad zgryzu. Ci pacjenci mają problem z przyjmowaniem pokarmów, przygotowaniem tego pokarmu do połknięcia, czyli gryzieniem, zżuciem. Mają problem z mową, wymagają oni niejednokrotnie później opieki logopedy. Również istotne znaczenie ma to dla górnych dróg oddechowych, ponieważ niejednokrotnie te drogi oddechowe mają zmniejszoną objętość i operacja gnatyczna może poprawiać i poprawia wydolność, funkcję oddechową również.
Ale to wszystko, o czym pan mówi, panie profesorze, to znowu jest daleko, zdecydowanie dalej idący problem, bo tu trzeba rozważać rzeczy takie jak gęstość i strukturę kości czaszki. To wszystko musi być przez specjalistów rozważone. Budowa mięśniowa, no i operujemy w obrębie twarzoczaszki, gdzie choćby niezwykle istotny jest nerw trójdzielny.
To na pewno i oczywiście każdy pacjent, który jest kwalifikowany do leczenia chirurgicznego, jest uprzedzany o możliwych do wystąpienia powikłaniach. W tej chwili jesteśmy nawet na etapie przygotowywania takiej rozprawy doktorskiej, która będzie oceniała funkcję mięśni narządu żucia. To kolega z fizjoterapeuta, który będzie oceniał funkcję przed zabiegiem i po zabiegu, jak te zabiegi operacyjne wpływają na nasze mięśnie odpowiedzialne za te różnorodne funkcje, które tutaj spełniają.
To są oprócz wad zgryzu, jeżeli mówimy o klinice chirurgii szczękowo-twarzowej, również walka, tu cudzysłów, ale chyba uzasadniony, z nowotworami.
Tutaj tak, na pewno trzeba jasno powiedzieć, że nie mamy dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o onkologię, ponieważ są ośrodki na Lubelszczyźnie, które zdecydowanie mają duże doświadczenie, jeżeli chodzi o onkologię głowy i szyi. Natomiast my rozpoczęliśmy wpisując się w taki trend naszej kliniki zabiegi rekonstrukcyjne, rozpoczęliśmy zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej w oparciu o mikrozespolenia i sukcesywnie, powoli, odpowiednio przygotowując się do tych zabiegów, takie zabiegi staramy się wykonywać.
Pozwoli pan, że do chirurgii rekonstrukcyjnej, dosłownie za moment, tu od razu zachęcam do tego, żeby państwo, nasi słuchacze, odwiedzili naszą stronę internetową, bo ta rozmowa jest rejestrowana również przez kamery, a to będzie niezwykle istotne do tego, co, o czym pan profesor, mam nadzieję, zaraz powie. Panie profesorze, wróćmy jeszcze na moment, pozwoli pan, do wad zgryzu, tych wad, które zdecydowanie chyba najczęściej występują. Każda wada jest do skorygowania?
Każda wada, każda nieprawidłowość jest traktowana indywidualnie. Część pacjentów, szczególnie pacjentów tak zwanych rozszczepowych, kwalifikujemy do dystrakcji takiej zewnątrzustnej z użyciem systemu RED2, które pozwalają w oparciu o metodę Ilizarowa przesuwać fragmenty kości i wtedy ryzyko powikłań po takich operacjach, które wymagają przesuwania odłamów kostnych na znaczne odległości, ułatwia nam te zabiegi. Natomiast tak jak obserwuję na podstawie materiału, nie powiem, że wszyscy pacjenci, ale generalnie chyba tak można powiedzieć, że są zadowoleni z zabiegów, a w zasadzie leczenia, które im proponujemy, to znaczy ortodonci i my jako chirurdzy szczękowo-twarzowi.
Czas gra tu rolę? W którym momencie pacjent zgłasza się do specjalisty?
Najczęściej ci, tak jak już pan wspominał, ci pacjenci leczeni są przez wiele, wiele lat. Na początku metodami zachowawczymi, przygotowującymi tych pacjentów albo chroniącymi tych pacjentów przed zabiegiem operacyjnym, ale nie zawsze jest to możliwe. Także najczęściej tych pacjentów operujemy w wieku 18-21 lat. Ale zdarzają się również pacjenci, którzy nie mają uzębienia, bezzębni, którzy mają problemy wynikające zarówno z braku uzębienia, jak i spowodowanego wadą kostną, która uniemożliwia prawidłowe zaopatrzenie protetyczne takich pacjentów.
Panie profesorze, i tu zmierzamy do tego, o czym pan też już wspominał, czyli od samopoczucia pacjenta, bo to są aż tak, może być tak, że aż tak daleko idące wady, że będą skutkowały z problemami z oddychaniem, ale to jest i takie chyba wycofanie społeczne, bo to nie tylko w przypadku kobiet, kiedy fryzurą starają się one ukryć pewne wady, ale no właśnie to wycofanie, które eliminuje nas na przykład w dzisiejszych czasach z pewnych zawodów, czy no powodują to, że no, nie czujemy się komfortowo.
Swego czasu robiliśmy badania oceniające psychikę tych pacjentów zarówno przed zabiegiem i po zabiegu i te badania wskazywały na znaczne otwarcie się tych pacjentów po zabiegu operacyjnym, na wejście znowu w środowisko, odnalezienie się w tym środowisku, właśnie zmiana fryzury. Ale spotykamy się z sytuacjami, których nie przewidzieliśmy. Pamiętam taką pacjentkę, która po zabiegu operacyjnym, operacji dwuszczękowej, czyli w obrębie szczęki i żuchwy, na tyle zmieniła swój wygląd, że patrząc w lustro i patrząc na swoje zdjęcie, nie rozpoznawała siebie. W lustrze widziała obcą osobę. Jej się to wszystko podobało. Ta osoba, którą widziała w lustrze, podobała jej się. Natomiast była w szoku, że to nie jest ona. Natomiast generalnie ci pacjenci są bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o efekty, które uzyskujemy.
Panie profesorze, i przechodzimy do tej części naszej rozmowy, którą pan już wywołał przed kilkoma minutami, a mianowicie tej, że dzisiaj chirurgia szczękowo-twarzowa to również usuwanie tych wszystkich wad, które są konsekwencją urazów.
Tak, traumatologia stanowi istotną część naszej działalności. Najczęściej są to w sumie proste, nieskomplikowane zabiegi pozwalające odtworzyć znowu symetrię twarzy, jak również przywrócić funkcję. Natomiast zdarzają się sytuacje, w których podczas urazu, czy pobicia, czy wypadku komunikacyjnego, czy wypadku przy pracy, pacjenci tracą tkankę kostną, tkanki miękkie również, które po okresie doprowadzenia pacjentów do dobrego stanu ogólnego wymagają rekonstrukcji. Tutaj warto wspomnieć o tym, że wspomagają nas w tej naszej działalności instytucje, firmy, które na podstawie tomografii komputerowej na podstawie drukowania przygotowują indywidualne implanty pozwalające odtworzyć utracone tkanki, czyli poprawić estetykę twarzy, ale również i przywrócić prawidłowe funkcje.
Czyli mówiąc bardzo prostym językiem, panie profesorze, trafia do pana pacjent z uszkodzoną kością twarzoczaszki i ten element drukowany jest, a potem chirurdzy w klinice wstawiają tę część.
Tak, to tak prosto wygląda, natomiast na pewno nie należy to do najprostszych zabiegów, dlatego że wymaga to sporo czasu, dużo dobrej i ścisłej współpracy pomiędzy chirurgami a firmą, która przygotowuje takie implanty. Jest to praktycznie znane na świecie, natomiast my tego typu zabiegi wykonujemy, myślę, od półtora roku, dwóch lat, także...
A z sukcesami?
Myślę, że tak, że efekty, które uzyskujemy, są zadowalające również i akceptowalne przez pacjentów.
To i to jest ten moment, kiedy w studiu radiowym przydają się kamery, bo panie profesorze, przyniósł pan ze sobą takie przykłady, gdzie można pokazać, co zostało i w jaki sposób zrekonstruowane po uszkodzeniu.
To jest model czaszki twarzowej pacjenta z rozległym urazem jarzmowo-szczękowo-oczodołowym. W zasadzie nie istnieje boczny brzeg oczodołu, dolny brzeg oczodołu. Łuk jarzmowo-skroniowy przemieszczony jest ku dołowi, trzon kości jarzmowej zdeformowany. Dzięki tomografii komputerowej na podstawie lustrzanego odbicia strony przeciwnej, która była nieuszkodzona, zostały przygotowane implanty indywidualne dla tego pacjenta, które pozwoliły właśnie odbudować boczny brzeg oczodołu, trzon kości jarzmowej, dolny brzeg oczodołu, jak również odbudować, zrekonstruować dolną ścianę oczodołu, przez co objętość tego oczodołu zdecydowanie się zmniejszyła, a więc i pozycja gałki ocznej.
Interwencja chirurgiczna w tej przestrzeni jest na pewno niezwykle trudna, skomplikowana. A czy efekty również są, proszę wybaczyć, zagadką jeszcze w momencie operacji, czy chirurg przewiduje, że to wszystko obliczone jest na sukces?
Dążymy do tego, żeby to był sukces i wierzymy, że taki sukces osiągniemy. Nie zawsze to wszystko wygląda najlepiej, ponieważ jest to czaszka twarzowa, tak jak pan wspomniał na początku, to wyjątkowo skomplikowana pod względem budowy część ciała człowieka. Tak, tutaj mamy na pewno cały szereg niespodzianek, na które możemy się natknąć. Na pewno tego typu zabiegi, żeby wprowadzić tak w sumie duże implanty, wymagają swobodnego dojścia, a więc rozległego preparowania, poruszania się w takim obszarze. Myślę, że niewątpliwie tutaj w którymś momencie będziemy mogli się wspomóc nawigacją, którą udało nam się dzięki unijnym funduszom i działalności naszej dyrekcji pozyskać i wtedy poruszanie się w tak skomplikowanych strukturach czaszki twarzowej będzie bezpieczne, bardziej bezpieczne dla pacjenta, jak również i dla nas.
Czy pacjent po takim zabiegu wraca do pełni zdrowia?
Na pewno nie, natomiast ostatni pacjent i to chyba właśnie ten, którego tu zrekonstruowaliśmy w tej chwili i jest po kolejnych operacjach jeszcze plastyki powieki, bo tam były problemy jeszcze z powieką po zabiegu. Jest to pacjent, który jest dekarzem, jeżeli dobrze wiem, i chyba on już biega po tych dachach.
To kolejne otwarcie w medycynie i w tym, co stwarzają nowe technologie, bo takich przykładów, jak ten wymieniony przed momentem, mógłby pan z pewnością jeszcze co najmniej kilka przytoczyć.
Na pewno tak. Na pewno nie jest to tak, że to wykonujemy te operacje codziennie. To są indywidualne zabiegi, indywidualnie nie tak często wykonywane. Stąd również jest, każdy taki zabieg jest dla nas wyzwaniem, żeby spełnić oczekiwania pacjenta i odtworzyć te struktury utracone. I tutaj ukłon w stosunku do firmy, która jestem pod wrażeniem profesjonalizmu przygotowania tych implantów, ale i oprzyrządowania i takiego logistycznego przygotowania nas do tego zabiegu, także to nam zdecydowanie ułatwia. Bo oczywiście złotym środkiem byłoby odtworzenie tych struktur z kości własnej pacjenta, ale chyba nie bylibyśmy w stanie tak wyrzeźbić utraconych tkanek, jak to może zrobić maszyna.
Te tkanki drukowane są, tak jak wspomniał pan profesor, po bardzo precyzyjnym zrobieniu zdjęcia tomografii komputerowej. Chirurg szczękowo-twarzowy, ingerując, używa również jakiegoś specjalnego sprzętu, dzięki któremu widzi, w jaką strukturę wchodzi, czy musi być to dość radykalne, no chyba cięcie, tak mogę powiedzieć.
To znaczy ważne przy odtwarzaniu struktur kostnych jest uzyskanie dobrego dostępu do odtwarzanych tkanek, do pola operacyjnego. Natomiast też musimy zwracać uwagę na estetykę i iatrogenne pozostałości po naszej działalności. Także staramy się ingerować w tkanki miękkie pacjenta i jak najbardziej...
Dyskretnie?
W ten sposób dyskretnie właśnie. Także czasami cięcie jest bardzo rozległe, na przykład cięcie dwuwieńcowe pozwalające odsłonić całą okolicę czołową, oczodoły, przynajmniej górną i boczne ściany. Natomiast na pewno jest to spore wyzwanie, dlatego również te implanty, można sobie wyobrazić, że byłby to implant składający się z jednego elementu, ale ze względu na to, żeby wprowadzić taki duży element, musielibyśmy wykonać zdecydowanie większe cięcie tkanek miękkich, widoczne po operacji.
Wspomniał pan o tego typu zabiegach przy okazji osoby dorosłej, a czy nastolatek bądź osoba młoda również na taki zabieg może liczyć, czy musi zakończyć się okres wzrostu kości?
Tak jak wracając do wad gnatycznych, w większości ci pacjenci powinni osiągnąć dojrzałość kostną, taką dojrzałość płciową, żeby być operowanym, ponieważ mogłoby zbyt wczesne operowanie takich pacjentów doprowadzić do nawrotu wady. Natomiast urazy nie wybierają i ci pacjenci są operowani wtedy, kiedy do takiego urazu dochodzi. Czasami jesteśmy w stanie tym pacjentom pomóc. Czasami zdarzają się sytuacje, że niestety wykracza to poza nasze możliwości operacyjne. Natomiast na pewno... Techniki, te nowe techniki, które są wprowadzane do medycyny, pozwalają nam zmieniać sposoby, metody operacyjne, bo tak jak przy na przykład złamaniach wyrostka stawowego żuchwy, najczęściej operowaliśmy i operujemy z dojścia przedłużnego, ale pozostawiającego bliznę w miejscu nacięcia tkanek miękkich. Mogą wystąpić powikłania, które mogą towarzyszyć temu typowi zabiegów, czyli porażenie nerwu twarzowego, przetoki ślinowe, blizna pozostająca, a techniki, które w tej chwili wprowadzamy do działalności naszej kliniki, czyli endoskopia, optyka endoskopowa, pozwalają na zmianę drogi dojścia do takich wyrostków stawowych i operowania ich bez widocznej blizny, ponieważ zabiegi te są wykonywane, czy mogą być wykonywane wewnątrz usta.
A więc tym samym nie naruszamy zewnętrznej części twarzy.
Tak, w ten sposób oszczędzamy tkanki miękkie, nie pozostawiamy śladów naszej działalności, widocznych śladów naszej działalności.
Panie profesorze, skoro możemy wydrukować elementy kości i wstawić je w sposób praktycznie niewidoczny, jaki kolejny krok przed medycyną? Czy medycyna nie ma w tej chwili takich granic, które mogłaby sobie postawić?
Nie chciałbym prorokować, co może się zdarzyć, ale myślę, że jest to kwestia czasu drukowania fragmentów ciała ludzkiego, które będziemy...
Tkanek
miękkich, struktur kostnych, bo to de facto, jeżeli chodzi o struktury kostne, to się dzieje. Natomiast te 20-25 lat temu nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić, że będziemy rekonstruować kości, tkanki z wykorzystaniem technik komputerowych, drukarskich. Nie wiem, w jaki sposób to określić. Także to, co przed nami i ten czas 20 czy 25 lat, kiedy zajmuję się, czy pracuję w klinice chirurgii szczękowo-twarzowej i te zmiany, które w tym czasie nastąpiły, są nie do wyobrażenia, co będzie za 5, za 3, za 10 lat. Nie jestem w stanie określić tego.
Część tych zmian jak najbardziej realizowana już jest w katedrze i klinice chirurgii szczękowo-twarzowej Uniwersytetu Medycznego Lublinie, którą kieruje mój dzisiejszy gość, profesor Tomasz Tomaszewski. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Nasza rozmowa do odsłuchania i do obejrzenia, przede wszystkim również na stronach Polskiego Radia Lublin. Szlachetne zdrowie dobiega końca. Dziękuję za uwagę. Wojciech Brakowiecki, do usłyszenia. Dobranoc.